bez barier.
Szacunek, miłość i wdzięczność. Z tymi uczuciami składamy dziś mamom najlepsze życzenia i darujemy im kwiaty, laurki czy prezenty. Doceniamy ich trud włożony w nasze wychowanie, bo macierzyństwo jest trudne. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk. Chyli mi czoła przed mamami niepełnosprawnych dzieci, których poświęcenie często graniczy z heroizmem, ale dziś w programie Bez Barier porozmawiamy o wyzwaniu, jakim jest macierzyństwo dla mam, które same są osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Nie poradzisz sobie, bo sama potrzebujesz pomocy. Takie słowa często słyszą kobiety z niepełnosprawnościami, które decydują się na macierzyństwo. A naszym gościem jest dziś pani Elżbieta Kujawa, zwykle goszcząca w programie Bez Barier jako szefowa białostockiego oddziału Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ale dziś w Dniu Matki jako mama poruszająca się na wózku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę zdradzić, co było dołączone dziś do życzeń. Kwiaty, laurka czy upominek?
Dzisiaj upominek. Dzisiaj decyzję syn podjął, że to będzie jakiś drobiazg na pamiątkę.
Czyli już 10-letni Filip wyrósł z czasów laurek rysowanych w szkole.
Znaczy one w jego przypadku przychodzą tak czasami bez okazji po prostu. Jeżeli ma jakiś taki nastrój, chce akurat wyrazić swoje uczucie, powiedzieć, że mnie bardzo kocha, albo że akurat coś mu się podobało, to wtedy tak bezokazyjnie laurki najczęściej, bo to taki najszybszy prezent i wyraz jakiejś wdzięczności. No a już do dnia mamy się przygotował, pewnie tata mu trochę pomógł.
Zesponsorował.
możliwe, chociaż podejrzewam, że mógł też swoje oszczędności uruchomić, ale tak, na pewno wiązało się to z wyprawą do sklepu.
Pani Elżbieto, były takie ostrzeżenia, kiedy zdecydowała się pani, że zostanie pani mamą?
Ja szczęśliwie nie miałam takich ostrzeżeń. Raczej obracam się już od wielu lat w środowisku, które mnie wspiera, zachęca do różnych działań. W przypadku macierzyństwa większość osób w zasadzie czekała kiedy po prostu, jak już byłam po ślubie. I to po prostu była jakaś taka nasza świadoma decyzja po jakimś czasie, że tak,
ale
będziemy mieli dziecko.
Ale właśnie nie od razu, ponieważ mąż pani Elżbiety również porusza się na wózku, więc czy była to trudna dla was decyzja?
Ja myślę, że my od początku, jak się pobieraliśmy, to wiedzieliśmy, że chcemy mieć dziecko albo dzieci. Kwestia kiedy wypłynęła już jakby sama. Najpierw zaczęła się budowa domu, były jakieś sprawy zawodowe, co spychało jakby decyzję, a później była już decyzja taka ostateczna, że no nie ma na co czekać za bardzo, bo nie chcieliśmy być też dziadkami dla swojego dziecka. I no zdecydowaliśmy się na nie po prostu.
Był strach?
Tak, na pewno. Na początku, czy w ogóle się uda, tak, czy zajdę w ciążę. Później, czy ta ciąża będzie dobrze przebiegać, czy donoszę ją jakby do końca. Ciąża była traktowana od razu z racji mojego poruszania się na wózku jako ciąża zagrożona, w związku z czym też w specjalny sposób prowadzona.
A lekarze nie zniechęcali?
W moim przypadku nie, ponieważ pracuję z osobami niepełnosprawnymi i spotykam się z dziewczynami z całej Polski, to tak, słyszałam czasami, że niektórym dziewczynom odradzano. Słyszałam o przypadkach, w których nawet lekarz pacjentkę, która nie wiem, była z dużą niepełnosprawnością i chciała się zdecydować na dziecko, odsyłał na przykład do psychiatry. Ale to były jakieś pojedyncze przypadki, które znam bardziej z opowiadań niż z czegoś, co funkcjonowało wokół mnie. Ja muszę powiedzieć, że miałam bardzo dobre doświadczenie z lekarzami. Myślę, że to też kwestia Białegostoku, jakby kadr medycznych w kwestii ginekologii, położnictwa, którymi tutaj dysponujemy. To było moje wielkie szczęście po prostu. Trafiłam na bardzo dobrych specjalistów, którzy od początku...
A oni się nie bali?
Szczerze mówiąc, lekarz, który prowadził moją ciążę, w bardzo naturalny sposób do tego podchodził. Myślę, że nawet uspokajał mnie w wielu sytuacjach, bo to chyba ja bardziej chciałam więcej sprawdzić, więcej zobaczyć, a on jakby hamował mnie, tak? I mówił, że nie, że przecież wszystko jest w porządku. Co my tu mamy sprawdzać, tak? Od początku wiedzieliśmy, że poród będzie przez cesarskie cięcie. Wspaniały anestezjolog, który też się przygotował, dowiedział się o wszystko, tak, jakie ma być znieczulenie, komfortowa opieka. Ja akurat rodziłam w prywatnej klinice, ale to była moja też decyzja, tak. Wydawało mi się, że to będzie po prostu bardziej komfortowe dla mnie.
I pierwsze miesiące, które są zwykle bardzo fizycznie wyczerpujące, trudno było?
Tak, myślę, że pierwsze dni były bardzo trudne z racji tego, że ja się poruszam na wózku, byłam po cesarskim cięciu, więc sama kwestia przesiadania się z wózka na łóżko, podnoszenie dziecka, to tak, to był ten okres, który był na pewno związany z bólem, z jakimś wysiłkiem dosyć dużym. Ale później z czasem, kiedy się nabierało wprawy, to myślę, że jak u każdej mamy, tak? Na początku są obawy o to, żeby wziąć to dziecko i wykąpać. Później robi się to naturalnie.
Trzeba było bardzo przemeblować dom i życie, żeby podołać macierzyństwu, rodzicielstwu.
Ja myślę, że my przez te 9 miesięcy, jak się przygotowywaliśmy, to myśleliśmy o tym, w jaki sposób tak ustawić jakie meble w domu, żeby było wygodnie podjechać, wziąć go na ręce, tak? Czy wyjąć z łóżeczka łóżeczko z odsuwanym bokiem, tak, żeby też nie trzeba było go wyciągać gdzieś z dołu. W chwili obecnej pojawiają się już też sprzęty ułatwiające na przykład pchanie wózka, które są montowane też do wózka, na którym się mama porusza, czy tata. Więc jakby coraz więcej przyrządów, mebli pojawia się takich, które można wykorzystać w sprytny sposób po to, żeby ta opieka była prostsza.
A wy jak sobie radziliście? No, cała rodzina na wózkach, tak? Na spacerze.
Cała rodzina na wózkach, na spacerze. W zasadzie pierwsze miesiące to pewnie był jakiś tam kłopot z tym wózkiem, ale to też jest taki okres, w którym aż tak strasznie dużo się nie wychodzi. Szczęśliwie mieliśmy też babcię do wsparcia, która bardzo chętnie wychodziła na spacery. Momentami mieliśmy wrażenie, że trzeba walczyć o wózek bardziej i o to, kto się zajmie, albo no też taki śmieszny okres, ten pierwszy, kiedy miałam wrażenie, że jaka radość z posiadania tego dziecka, skoro ja nic mu nie mogę kupić, niczego nie mogę zrobić, bo wszystko już mam, tak? Bo ciągle coś dostaję.
Czyli cała rodzina i wszyscy znajomi bardzo przeżywali.
Myślę, że tak. To też widziałam po tym, jak na przykład odwiedzały mnie moje dzieci z rodzicami z projektu, tak, w którym pracowałam z dzieciakami i dla nich to było też takie dosyć duże przeżycie, żeby zobaczyć, że instruktorka, tak, która z nimi na co dzień pracowała i zawsze była taka trochę bardziej koleżanka, a tutaj ma swoje dziecko i jeszcze jeździ na wózku, tak? I ja przecież też jeżdżę na wózku, jestem dziewczynką, to jak to będzie wyglądało? Więc też dużo takich wizyt wtedy było.
Dała pani przykład? Tak pani odczuwa to?
Nie wiem, czy przykład. Myślę, że pokazałam, że to jest możliwe, tak? Jeżeli któraś z tych dziewczynek, czy chłopaków też odebrali to jako przykład albo jakąś zachętę, to super.
W każdym razie da się. Przedszkole i szkoła, koledzy, to też było wyzwanie zarówno dla Filipa, jak i dla pani?
Wyzwanie chyba tak jak dla każdej mamy, kiedy oddaje dziecko do przedszkola i zastanawia się, czy ono przypadkiem cały dzień tam nie płacze i nie tęskni za nią. I to znam jakby z dwóch stron, bo moje koleżanki z racji tego, że ja kończyłam pedagogikę, często pracują w różnych przedszkolach i się już przed pierwszym jakby pójściem Filipa do przedszkola śmiały ze mnie trochę. Mówią tak, 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 dogadaj się z panią, niech ci wyślę zdjęcia, że nie płacze.
Ale trzeba było najpierw sprawdzać, czy są podjazdy, czy są windy, czy da się wszędzie
tak, oczywiście,
dojechać.
Tak, tak.
To było kryterium tutaj wyboru placówki?
Znaczy w naszym przypadku nie było takiej potrzeby szczęśliwie, ponieważ przedszkole, które mieliśmy na osiedlu, było przedszkolem nowo wybudowanym i całkowicie przystosowanym. W związku z czym ono było całkowicie dostępne dla mnie. Oczywiście zdarzały się sytuacje, w których winda nie działa, ale jakby tutaj kadra też wychodziła naprzeciw, wystarczyło zadzwonić, zgłosić tak, że ta winda nie działa, ktoś wychodził po dziecko wtedy.
A inne dzieci z zainteresowaniem patrzyły na taką inną mamę?
Tak, dla dzieci to jest zawsze ciekawostka, ale one strasznie naturalnie się z tym godzą i w jakiś naturalny sposób przyjmują. Ja uwielbiam pytania od dzieci. One są zawsze takie proste i wynikają nie z jakichś głębokich przemyśleń, tylko z potrzeby chwili i z tego, żeby wyjaśnić sytuację. Najlepiej jak tylko możliwe, jak się zastanawia nad czymś, to najlepiej spytać. I to myślę, że to jest najfajniejsze. One jakby jakichś zahamowań, ograniczeń nabierają z wiekiem i one chyba bardziej są przenoszone z starszych na nie niż gdzieś tam w nich samych kiełkują.
Ja rozumiem, że to jest prostsze, kiedy pytania są adresowane do pani, a czy kiedy są pytania adresowane do Filipa, on czuje się komfortowo, czy skarży się mamo, a mnie pytają o ciebie w szkole czy w przedszkolu?
Nie, nigdy nie skarżył mi się na coś takiego. Może też ja od początku starałam się, żeby jego koledzy i koleżanki poznawali mnie, żeby mieć z nimi jakiś kontakt. Filip też od początku uczestniczył w jakichś przyjęciach. Trafiliśmy na wspaniałą grupę i rodziców, i dzieci, która zresztą do tej pory oni się uczą w dużej części w jednej klasie w szkole podstawowej już. Jakby sami rodzice wyszli z taką inicjatywą, że zapraszali nas, tak, na różne przyjęcia urodzinowe. Ja też starałam się organizować przyjęcia, na które Filip zapraszał kolegów, żeby no, jego życie nie odbiegało w żaden sposób. Jakby tutaj moja niepełnosprawność nie wpływa na to. Po prostu trzeba o większej ilości rzeczy pomyśleć, żeby to zorganizować, ale nie jest to niemożliwe.
A sam Filip pyta czasem? Pyta, czy mamo, czy jest ci trudno i czy oferuje pomoc. Mamo, może ja ci pomogę?
Tak, no już w chwili obecnej jest na tyle duży, że na przykład jak gdzieś jedziemy, to sam proponuję, że wózek zapakuję do bagażnika, żebym ja go sobie nie wpakowywała do samochodu. Czasami zastanawia się, czy ja na przykład gdzieś będę mogła wjechać. No też ma świadomość po tylu latach, że są miejsca, nie wiem, jakieś parki rozrywki, czy jakieś sale zabaw dla dzieci, na które ja po prostu nie wjadę, bo one nie są przystosowane w większości. I wie, że wtedy musimy to zorganizować inaczej, że nie wiem, pójdzie z nim ciocia, babcia, czy że ja go na przykład dowiozę i odbierze go tam jakaś mama jego kolegi, ale no, wydaje mi się, że w chwili obecnej przechodzi już nad tym do porządku dziennego. Być może w okresie dorastania będzie więcej wątpliwości, albo będzie to jakaś wymówka do tego, że nie chce mi się czegoś zrobić, tak? Bo znowu muszę.
A potrzeba pomocy, czy to był też moment, kiedy, czy macierzyństwo jest też tym momentem, kiedy pani nauczyła się prosić o pomoc?
Ja myślę, że dużo wcześniej nauczyłam się prosić o pomoc, bo jakby no, nie mamy środowiska wokół siebie, które jest całkowicie przystosowane. W przypadku macierzyństwa pojawiło się jakby wiele miejsc, o których wcześniej nie myślałam, że muszą być przystosowane, a okazuje się, że to, że nie są, jest sporym problemem.
Na przykład takie miejsca to?
Na przykład szkoła. Ja nie chciałam, żeby Filip uczęszczał do szkoły integracyjnej, ponieważ on nie potrzebuje uczęszczać do takiej szkoły. Chciałam, żeby chodził do szkoły na swoim osiedlu, gdzie będzie miał kolegów też ze swojego osiedla. No i tak zrobiliśmy. Szczęśliwie dyrekcja poszła nam bardzo na rękę. Został wykonany dodatkowy taki podjazd, który umożliwia nam wjazd na parter szkoły przez dodatkowe wejście, tak? No ale na pewno, kiedy będzie w starszych klasach, to uczestniczenie na przykład w zebraniu, które miałoby się odbywać w sali na górze, będzie niemożliwe, tak? Więc trzeba będzie się umówić z nauczycielem indywidualnie, no co nie jest komfortowe. W chwili obecnej szczęśliwie zebrania są organizowane tak, żebyśmy mogli dotrzeć na parter i w nich uczestniczyć.
Dobra wola wystarczy? Dobra wola dyrekcji, dobra wola nauczycieli, dobra wola rodziców.
Myślę, że jest czymś, co bardzo ułatwia, ale ona nie załatwia problemu. Ja jestem w chwili obecnej na przykład w szkole jedna, tak? Jedną mamą, która się porusza na wózku, ale nigdy nie wiemy, czy za rok, za dwa nie pojawi się ktoś jeszcze. Być może ktoś mniej przebojowy, kto niekoniecznie jest w stanie upomnieć się o swoje prawa, tak? Czy zorganizować sobie coś, albo ktoś z dużo większą niepełnosprawnością niż moja. I wtedy na pewno... Myślę, że w przypadku na przykład szkół nie powinniśmy o nich myśleć jako o placówkach, które są przystosowywane tylko dla dzieci, ale też na przykład dla rodziców niepełnosprawnych.
Generalnie powinny być przystosowane.
Tak, dostępne, po prostu dostępne.
Dla każdego. Czy Filip uczestniczy w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji?
Tak, on jest raczej stałym bywalcem tych imprez. Moi wszyscy uczestnicy, dzieciaki znają go. On zresztą te dzieci traktuje zupełnie naturalnie. To są po prostu jego koledzy i koleżanki. Nawet czasami jak dłużej nie ma na przykład zajęć, to mnie pyta, kiedy pojedziemy do ciebie do pracy. A jak mu mówię, że no tam na przykład w sobotę, a będą dzieci? Nie. To nie ma sensu w ogóle tam jechać. W takim razie ta twoja praca jest nudna w tym momencie. Ale jeżeli są jakieś zajęcia albo dzieci, to bardzo chętnie.
Jak przetrwaliście czas epidemiologiczny? No jeszcze się nie skończył, ale ten już zaraz będzie półtora roku. I jako rodzice, i jako opiekunowie, i trenerzy w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji?
Jako rodzice, to może tak w kwestii organizacyjnej w ogóle funkcjonowania w pandemii, myślę, że było nam łatwiej, bo ja częściej niż zwykły zjadacz chleba robię zakupy w internecie albo potrzebuję, żeby te zakupy dowiózł mi ktoś do domu, więc jakby naturalnie wiedziałam, gdzie tego szukać. W przypadku dziecka to też wydaje mi się, że podobnie jak duża część rodziców, trzeba było być kolegą, organizatorem zabaw, nauczycielem, trochę rodzicem, który też strofuje, jakby załatwić wszystko, no co po jakimś tam czasie nie było łatwe.
Ani dla rodzica, ani dla...
Myślę, że tak. Ani dla rodzica, dziecka. Ani dla dziecka.
Tak, bo strażnikiem... W ograniczonej przestrzeni nikt nie lubi być. Tak samo nikt nie lubi być strzeżony w ograniczonej przestrzeni. To wywołuje agresję, depresję i różne takie nieprzyjemne sprawy, z którymi też trzeba sobie nauczyć się radzić. A fundacja też zrobiła sobie lockdown, czy pracowaliście w tym czasie?
Znaczy z racji wprowadzanych przepisów były okresy, w których nie mogliśmy organizować zajęć albo jeździć też na spotkania indywidualne do beneficjentów, ponieważ ogólnie był zakaz spotkań. Jeżeli chodzi o...
Online nie załatwił sprawy?
W dużej części w przypadku projektu dziecięcego tak.
Jak to jest możliwe?
W chwili obecnej na stałe już wprowadzamy do kalendarza warsztaty online dla tych dzieciaków, które nie mogą uczestniczyć w warsztatach stacjonarnych, ale w czasie pandemii organizowaliśmy też zajęcia przed kamerami po to, żeby dzieci się troszeczkę poruszały w domach, po to, żeby porozmawiały z kimś, zrobiły pracę plastyczną. Były organizowane konkursy, sesje też takie online. Po to, żeby też dzieciaki zobaczyły inne twarze, zobaczyły, że my nadal jesteśmy, że nadal się interesujemy tym, co się z nimi dzieje. Oczywiście kontakt telefoniczny, SMS-y, no a jak tylko było to możliwe, to spotkania.
Spotkania już są możliwe. Miejmy nadzieję, że tak zostanie przed nami wakacje. Czy planujecie coś już w tej chwili tak w realu, żadne tam
to już
online.
Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o organizację obozów. Strasznie się cieszymy, że idą wakacje, że są luzowane obostrzenia. Ja jestem na etapie teraz zbierania kadry i kompletowania uczestników obozu dziecięcego, który u nas będzie od 6 do 14 lipca. Wcześniej rusza obóz młodzieżowy w projekcie wieloletnim i to będzie już od 5 czerwca, więc tuż, tuż. Także intensywnie zaczynamy sezon obozowy. Mamy nadzieję, że poza obozami uda nam się jeszcze warsztaty przeprowadzić. No a w międzyczasie oczywiście zajęcia i spotkania.
Piknik? Będzie piknik tradycyjny?
Jeszcze nie mamy decyzji, ale mam nadzieję, że już w tym roku się uda odświeżyć formułę, tak, a w zasadzie kontynuować, tak, bo przecież przez wiele lat piknik wpisał się już w kalendarz, tak, naszych imprez.
Czy jeszcze można gdzieś się dołączyć do obozów, szkoleń, warsztatów?
Tak, oczywiście. Cały czas trwa rekrutacja do projektów, więc zachęcamy.
Ktoś ma dziecko poruszające się na wózku.
Tak, wszystkie dzieci, które poruszają się na wózkach z różnymi schorzeniami, nadal mogą się zgłaszać do nas, do fundacji. W chwili obecnej nasze biuro znajduje się na ulicy Kolejowej 19A. W Białymstoku. Oczywiście przez stronę internetową też można znaleźć kontakt bezpośrednio do mnie i tutaj do regionu i zgłaszać się. Rekrutujemy jeszcze dzieci, przyjmujemy, są jeszcze miejsca.
Filip uda się z wami na obóz farowski, czy już można go wysłać gdzieś?
Nie, już on spędza samodzielnie wakacje na obozach. Jeżeli jest to oczywiście możliwe, to nas odwiedza. W ubiegłym roku już też musiał się pogodzić z tą sytuacją, że z racji obozów prowadzonych w reżimie sanitarnym nie mogło być odwiedzin. Bardzo możliwe, że w tym roku też ten reżim sanitarny będzie utrzymany i wtedy też będzie musiał niestety zaakceptować to, że na obóz nie przyjedzie.
Ale wakacje będą udane, tak planujemy.
Mamy nadzieję szczerą i planujemy i w chwili obecnej w zasadzie nie myślimy o niczym innym, jak tylko o tym, żeby z dzieciakami wyjechać, popracować. One się będą cieszyły, ale my też bardzo.
I rodzice odpoczną. Wszystkie mamy też będą szczęśliwe, jak się pozbędą dziecka na kilkanaście dni.
Pewnie tak, ta radość jest przez chwilkę, ale one później strasznie za nimi tęsknią.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Elżbieta Kujawa, szefowa Białostockiego Oddziału Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i mama 10-letniego Filipa. Wszystkim mamom dzisiaj składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.